Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych tutaj na konferencji Człowiek wobec Techniki, najkończącej części dyskusji panelowej zatytułowanej Czy technika depersonalizuje człowieka? Duchowe perspektywy kultury opanowanej przez technikę. Witam Państwa bardzo serdecznie i tam, gdzie pierwszy raz się widzimy, należy do naszej kultury technicznej, byśmy się przedstawili i króciutko chciałem przedstawić uczestników tej panelowej dyskusji. Ja nazywam się ksiądz Jerzy Machnacz, tutaj jestem wykładowcą i wykładowcą jestem na Politechnice Wrocławskiej. Uczestnikami dyskusji jeszcze jest ksiądz profesor Jerzy Tupikowski. Dojdzie, bo akurat ma w sali obok magisteria, także będzie. Tutaj witam bardzo serdecznie księdza doktora habilitowanego Piotra Mrzygłoda. Pan doktor habilitowany Jan Wadowski. Doszedł już? O jest, przepraszam, nie zauważyłem. Witam bardzo serdecznie. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego, obecnie pracownik Politechniki Wrocławskiej, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych. Witam bardzo serdecznie pana doktora habilitowanego Jacka Zielińskiego, pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie panią doktor Teresę Marcinów z Politechniki Wrocławskiej. Pani Teresa, gdzie pani? Tu jest. Witam również bardzo serdecznie księdza doktora Witolda Baczyńskiego, pracownika Papieskiego Wydziału Teologicznego. Witam również pana doktora Roberta Goczała. Panie Robercie. Oczywiście witam bardzo serdecznie organizatora tej konferencji, udziałowca w dyskusji panelowej, pana doktora Wojciecha Rojka. Jeszcze witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Serafina, który doktorat zrobił na Papieskim Wydziale Teologicznym, a jest pracownikiem Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Witam również, o, księdza doktora Kiwkę, tutaj naszego pracownika. Doktorat w Hiszpanii z mistyki. Zawsze ci zazdrościłem. Witam również pana doktora, gdzieś tutaj się schował. Gdzie jest pan Tomasz? A, i tu jest pan doktor Tomasz Stępień, przyszedł z Politechniki Wrocławskiej. Wydaje mi się, że warto powiedzieć jedno zdanie. W zeszłym roku organizował konferencję międzynarodową na temat etyki w technice. Jest coś takiego jak grupa etyków przy Bundestagu niemieckim, byli przedstawiciele. Być może uwaga pana by wniosła też taki moment, że polityka powinna zająć się już etyką i techniką. Witam wszystkich pozostałych doktorów, magistrów, studentów od najwyższego do najmniejszego roku. Ja byłem tutaj na pierwszej części, gdzie były trzy wykłady zatytułowane Człowiek sformatowany, jak możliwy jest człowiek i jak istnieje technika oraz ostatni wykład Słowo skazane na technikę. Niesamowicie ważne wykłady, niesamowicie ważne spotkanie. I wprowadzając do tej dyskusji panelowej, chciałem powiedzieć, że tytuł dawał mi już do myślenia. Człowiek wobec techniki. Jeżeli tak, to ja jestem tutaj i staję twarzą twarz wobec czegoś. Dwie rzeczywistości. Człowiek wobec techniki. Spotkanie. Tylko jeżeli ja jestem podmiotem, jeżeli człowiek jest podmiotem, to technika jest przedmiotem. A może spotkać, prawdziwie spotkać człowiek tylko człowieka. Więc na jakiej zasadzie dokonuje się spotkanie podmiotu z przedmiotem? I teraz tytuł naszego panelu. Czy technika depersonalizuje człowieka? To znaczy, czy technika, spotkanie z techniką mnie odczłowiecza? Zabija we mnie to, co najbardziej, co jest, co świadczy, kim właściwie jestem, czy zabija moje ja. W tej pierwszej części był bardzo ciekawy referat dający też bardzo dużo do myślenia, że na początku było słowo. Słowo oralne, mówione, słowo pisane na tabliczkach, potem z biegiem czasu na ekranie komputera. Na początku było słowo. Wydaje mi się, że pewnych tekstów nie można dosłownie przenosić do rzeczywistości filozoficznej, do zamyślenia czysto filozoficznego. Ale jeżeli nawet na początku było słowo i to jest słowo objawione, to objawienie jest zawsze kogoś dla kogoś. Sam samemu sobie nie mogę się objawić. Jeżeli słowo kieruje, to skieruje do drugiego. I wtedy jest dialog, spotkanie. I padły znowuż bardzo istotne słowa, mówiące, że prawdziwe spotkanie może się dokonać tylko w płaszczyźnie osobowej, a więc Boga z człowiekiem i człowieka z człowiekiem, kiedy Bóg jest nad nimi. I takie spotkanie jest darem. W świecie techniki to słowo nie funkcjonuje. Dar. Nie ma daru. W świecie techniki jest 0-1. Skąd się wzięła technika, jeżeli staje wobec techniki? Tak mi się wydaje, jeżeli miałbym komuś z szkoły podstawowej wytłumaczyć, co to jest technika, to bym powiedział, wiesz, technika to jest sposób. Sposób na coś. Nie ma techniki bez czegoś. Sposób na coś. Jest technika na przykład wiązania butów. Jeżeli to opanujesz, buty będziesz miał dobrze zawiązane. Technika do czegoś. Technika, widzisz, tłumaczył, to jest droga. A droga jest po to, by osiągnąć cel. Masz jakiś cel osiągnąć. Jeżeli teraz technikę będziesz dobrze używał po coś, to ta technika ciebie nie zabije. Wprost przeciwnie. Otworzy przed tobą możliwości. Ale te możliwości rodzą się z ciebie. Technika pomaga ci osiągnąć cele, którymi ty właściwie jesteś. Przyniosłem Państwu książeczkę, która jest niesamowita dla studentów, doktorantów Politechniki, ale i również dla studentów teologii. Jest coś takiego w teologii, pojęcie Królestwa Bożego, które już jest i się rozszerza. I nie można go zahamować. To Królestwo Boże mówi o rzeczywistości niesamowitej. Nie o utopii, tylko o rzeczywistości, która tutaj i teraz się realizuje. A co otwiera nam technika? Technika daje nam wstęp też do jakiejś rzeczywistości. I w latach 30. Huxley napisał książkę Nowy Wspaniały Świat. Religia obiecuje też nowy, wspaniały świat, cudowny świat, i to bez cudzysłowa. Ten wizjoner opisał też świat, który realizuje się na naszych oczach. Że nauka i technika pozwoli nam stworzyć człowieka wspaniałego i społeczeństwo wspaniałe. Człowieka, który będzie myślał i człowieka, który będzie pracował. Społeczeństwo, w którym będzie każdy dla każdego i wszyscy dla jednego. Społeczeństwo, w którym nie pojawią się żadne konflikty. Społeczeństwo, w którym nie będzie miejsca na Boga. Nikt nie będzie potrzebował wierzyć, bo takie pojęcie jak Bóg się nie pojawi w ogóle. Społeczeństwo, w którym nikt nie będzie musiał być wierny, bo nie będzie potrzeby wierności. To zostanie wyrwane z środowiska tych osobników, o których mówi Huxley. Tylko to już nie będą ludzie, to będą osobnicy. Wspaniały świat osobników. Czy do takiego świata chcemy zmierzać? W tej pierwszej części dyskusji padło też słowo czy pytanie, czy technika jest dobra, czy zła. Można to pytanie powiedzieć, czy ostry nóż jest dobry, czy zły. Do krojenia chleba jest bardzo dobry. Ale można go też użyć w innym celu. Tylko to będzie zależało od nas, jak my użyjemy. Od tego, co jest w nas. To nie nóż będzie czynił nas zbrodniarzem, tylko to, co z nas wyjdzie. Myśl, słowo mówione czy pisane. Zachęcam wszystkich do zamyślenia. Zapraszam do podzielenia się własnym zamyśleniem i w sposób demokratyczny bym powiedział, który z panów chciałby zabrać pierwszy głos. A osobiście podam mikrofon. Potem już będą studenci podawać. Panie Tereso? O, proszę bardzo. Tak pracownik reaguje na polecenie przełożonego.
Witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość zabrania głosu jako pierwszej w takim gronie i w takim miejscu. Trudno byłoby przegapić taką okazję. Spróbuję zacząć tak. Człowiek XXI wieku jest człowiekiem, który jest zawładnięty techniką. Nie będę nawet usiłowała zabierać głosu bez mikrofonu. Nie. Będę starała się korzystać z tej techniki jak najczęściej i jak najlepiej. I to jest moja postawa i będę tutaj na początku, żeby trochę włożyć może kij w mrowisko, techniki bronić. Miłosz napisał, że technika jest skondensowaną, utrwaloną w dotykalnych kształtach cnotą i tak na nią można spojrzeć, że technika wspiera i technika pomaga, wiemy pewnie z codziennego życia. Można zadać sobie pytanie, na ile pomaga i na ile technika jest dla nas naturalna. I powiedziałabym, że odpowiedzią jest to, że wśród innych organizmów żywych jesteśmy najsłabiej przystosowanym do życia i najsłabiej przystosowanym do środowiska. Jesteśmy jednym z najbardziej niedoskonałych, więc wspieramy się techniką od początku. I warto też przy tej okazji powiedzieć, że człowiek jest istotą niesłychanie, użyję tutaj celowo tego sformułowania, higroskopijną. Jest istotą higroskopijną, to znaczy, że bardzo łatwo nasiąka wszystkim, co jest w jego otoczeniu. Jest to tyle wada, co zaleta, bo może nasiąkać wszystkim, wszystkim dobrym, wszystkim złym. Ważną jest jednak cechą, że dzięki temu nasiąkaniu jest istotą społeczną. Także dla mnie to sformułowanie higroskopijności człowieka jest ważne, ponieważ w zależności od tego środowiska, które sobie wybiorę, będę czymś przenikać. Kolejną taką myślą, która przyszła mi do głowy, rozważając ten temat, jest takie sformułowanie, że technika narzuca apodyktyczny porządek. Apodyktyczny, bezwzględny, zero-jedynkowy porządek, który będzie obnażał w dość okrutny sposób każdą naszą słabość. Jest to nieuniknione i obnażenie słabości staje się tutaj polem dla tak zwanej humanistyki. Może żeby nie brzmiało to wszystko tak bardzo poważnie, ja powiem, że nie ma umysłów ścisłych i humanistycznych. Są umysły ścisłe i rozlazłe. A więc technika będzie nam narzucać pewien porządek i on będzie obnażał różnego rodzaju słabości i będziemy się z czasem pod wpływem niesłychanej ilości bodźców dostarczanych przez różnego rodzaju informacje błąkać między tym, co jest w nas lękiem, a tym, czym będzie w nas nuda. Tak? Będziemy trochę się bać, a trochę będziemy znudzeni tym, co nas otacza. Będziemy tych bodźców potrzebować coraz więcej. Niemniej jednak wewnętrzny porządek człowieka będzie skłaniał go do tego, żeby poszukiwać jakiejś prawdy. I wobec prawdy stanie też kłamstwo i moje pytanie może do kolejnych prelegentów, na ile uważają, że kłamstwo będzie możliwe w świecie postępującej techniki? Na ile kłamstwo będzie zdominowane przez technikę albo może wyparte przez technikę, bo w niektórych sytuacjach tego kłamstwa już nie będzie mogło być. I może, no, żeby nie przedłużać też, na koniec powiem parę takich rzeczy dotyczących chrześcijaństwa, które skojarzyły mi się z techniką i z tym aspektem humanistycznym, tak zwanym humanistycznym. O chrześcijaństwie wypowiadam się nie jako ktoś, kto jest wykształcony tutaj, w tych wspaniałych murach, tylko jako szeregowy wierny. I chrześcijaństwo jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, religią, która jest religią sprzeciwu wobec świata i wobec techniki, która nieustannie daje nam bardzo klarowne odpowiedzi. Jest też religią, która musi liczyć się z pozorną przegraną wobec tego, co technika nam przynosi. Pozorną przegraną, bo jak doskonale wiemy, Chrystus był postacią pozornie przegraną, więc chrześcijanin też musi być postacią czasami pozornie przegraną. I może na koniec jeszcze dodam, że wobec tej pozornej przegranej i niesłychanej indywidualizacji, która postępuje ze względu właśnie na możliwości techniki, wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest to, by współczesne chrześcijaństwo stało się, czy każde właściwie wyznanie, stało się wiarą samodzielną. Powiem, że mi jako szeregowemu wiernemu trochę wiary samodzielnej w Kościele brakuje. Chciałam zakończyć pozytywnie, ale to trochę tutaj nie wyszło. Mam nadzieję, że kolejny prelegent rozjaśni ten cień. Dziękuję bardzo.
Muszę zabrać głos, żeby mi koledzy tematów nie podebrali. Jan Wadowski, Papieski Wydział i Politechnika przede wszystkim w tej chwili. Ja chciałbym przypomnieć taką rzecz, że jak powstawała technika na przykład w średniowieczu i wcześniej, to często w wyniku potrzeby posiadania czasu na modlitwę, na kontemplację u benedyktynów, inaczej mówiąc, tworzenie techniki miało na celu zagospodarowanie czasu wolnego na rozwój duchowy. Dopiero później zegar i inne wynalazki zostały zaadoptowane do systemu, powiedzmy, produkcyjno-handlowego, ale niewątpliwie sam zegar i inne wynalazki były koncepcjami mnichów benedyktyńskich w dużej mierze i związanych z tym, że oni potrzebowali czasu, uregulowania dnia i tak dalej. Ale to tylko tak na marginesie, natomiast mi się wydaje, że może najpierw o pewnych negatywnych syndromach, które obserwujemy. Mianowicie wydaje mi się, że tak, że technika po pierwsze spotka barierę środowiska, czy już ją spotyka, a więc będzie bezradna wobec tej bariery w sensie energii, surowców i tak dalej. Następnie w sensie społecznym dochodzi do zjawiska, które się nazywa eksterioryzacją czynności poznawczych, czyli jeżeli urządzenie zwalniało mnie z wysiłku fizycznego, no to mój organizm, wiadomo, słabnie, ponieważ nie podejmuje żadnego wysiłku. Natomiast urządzenie również zwalnia mnie, może mnie zwalniać z procesów myślenia i w tym momencie moje myślenie również słabnie. Bo mówiono, że technika to jest przedłużona ręka, więc ja mam taką metaforę, że współczesna technika to jest czasami przedłużona głowa, polegająca na tym, że za nas ona podejmuje decyzje. Zresztą ona te decyzje będzie podejmować w sposób bardziej optymalny niż człowiek. Człowiek właśnie jest elementem niepasującym do techniki. Niektórzy mówią w nowszych jakby ujęciach, że dojdzie do symbiozy ciała i techniki, szczególnie dzięki biologii syntetycznej czy drukowaniu przestrzennemu. Inaczej mówiąc, niektórzy twierdzą, że technika przechodzi ewolucję w kierunku końca epoki maszyn i swoistego zarządzania przyrodą poprzez stworzenie biologii syntetycznej. Czy to jest negatywne, czy pozytywne, to inna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że technika zawsze była jakąś formą substytucji, prawda? Czyli zastąpienia tych braków, których nie mieliśmy jako ludzie. I pośród tych stanowisk wydaje mi się, że trzeba by znaleźć złoty środek co do roli techniki, a więc pewien zdrowy dystans i tą świadomość, która się zrodziła jeszcze u benedyktynów, że najważniejsza jest sfera duchowa, sfera transcendencji ludzkiej i w związku z tym technika powinna być podporządkowana temu rozwojowi człowieka w zakresie jego duchowości. Jeżeli to odwrócimy, to prędzej czy później spotkamy się z tym, że na przykład jest taka pozycja wydana przez AGH bodajże, racjonalność technologiczna. No więc ja się często zastanawiałem, czy pod tą racjonalnością technologiczną nie mamy do czynienia z takimi cechami ludzkimi jak na przykład chciwość, chęć uzyskania jak największych korzyści, czyli sfera duchowości, można tak powiedzieć, prawda? Więc tym, jeżeli zabraknie czynnika transcendentnego, to wtedy dochodzi do sytuacji ubezwłasnowolnienia człowieka przez technikę. Natomiast no, mogę się odnieść również do tezy koleżanki, mianowicie ja bym nie był taki przekonany, czy technika nas uwolni od kłamstwa. Sądząc po technologii informatycznej, sądzę, że jest dokładnie odwrotnie, to znaczy technika często powoduje, czy stwarza nam iluzje, szczególnie technologie informacyjne współczesne, które są kłamstwem. Wprowadza nas w świat, który jest kłamstwem. I obudzenie się z takiego świata może być bardzo, bardzo przykre, prawda? A więc wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, technika umożliwia jeszcze większą maestrię kłamstwa, ponieważ ona to robi w sposób tak subtelny. Odnośnie umysłów ścisłych i rozlazłych, to bym powiedział coś takiego, że kiedyś powiedział mi ktoś, i to osoba z Politechniki Wrocławskiej, mianowicie, że umysły ścisłe często są ściśnięte. Więc ostrożnie z tą ścisłością. Ale to tylko tyle na razie. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Pan doktor Krzysztof Serafin z Politechniki Wrocławskiej, doktor papieskiego wydziału.
Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za udzielony mi głos. Ja chciałbym się odnieść w swojej wypowiedzi, myślę, że do wszystkich trzech głosów poprzedzających i do księdza profesora, i do doktora Teresy Martinów, i pana doktora habilitowanego Jana Wadowskiego, a przynajmniej jakoś odnieść się w tej swojej wypowiedzi, myślę, przynajmniej częściowo, bo te głosy, które tutaj padły przed tym moim dopiero, są bardzo ważne. Sądzę, że sprawą niezmiernie ważną jest mówienie o technice dość tak abstrakcyjnie, jak o czymś ogólnym. Natomiast ponieważ ja bym proponował użycia jednak takiego terminu jak technologie i byśmy je rozumieli jako z jednej strony pewnego rodzaju procesy koncepcyjne, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pewnych instrumentów i technologie jako już te wytwory, konkretne instrumenty, które często jako już w rękach użytkowników z kolei też służą do realizacji jakichś innych określonych celów, czyli są elementami tych procesów. I teraz w kontekście tutaj też tematu wytyczonego tej konferencji warto zapytać o to, o jakich uwarunkowaniach techniką, technologią możemy mówić w przypadku duchowości. I jak wspomniałem, możemy dość abstrakcyjnie mówić o technice jako takiej, natomiast ona w postaci technologii, trzymając się tego terminu, ona jest dzisiaj tak bardzo zróżnicowana, że można zaryzykować stwierdzenie, że są takie obszary technologii, które są indyferentne dla duchowości. Są takie, które poprzez, o czym za chwilę, pewnego rodzaju wciąganie, imersyjność, zakłamywanie rzeczywistości, o czym mówiła właśnie koleżanka i się odnosił kolega, które są istotnym uwarunkowaniem negatywnym dla życia duchowego po prostu. I jak wspomniałem, technologie są bardzo zróżnicowane dzisiaj, dlatego ja bym proponował zasygnalizować dwie. One będą znowu miały odniesienie do poprzedzających mój głos. Po pierwsze, chciałbym wskazać na zmieniające osobowość, szczególnie mocno, tak zwane technologie informacyjne. I żeby tutaj być konkretnym, posłużę się przykładem następującym. Jest, myślę, że być może części z Państwa, zwłaszcza młodszym, znana gra sieciowa Second Life. Ona polega na tym, że w świecie wirtualnym budujemy, mamy swoje awatary, budujemy swoje postaci własne. Ludzie tam zakładają firmy, prowadzą drugie wirtualne życie. Te awatary są w takie quasi-ludzkie właśnie cechy wyposażone. Notabene płaci się tam lindem dolarami, które nawet już są pierwsze sprawy karne, sądowe, na przykład w Ameryce, za to, że ktoś się podszył pod cudzego awatara albo skradł pieniądze z firmy, powiedzmy tej internetowej, w świecie wirtualnym. Warto też tylko jeszcze podkreślić, że te awatary mają swoją rzeczywistą wartość wycenianą w pieniądzach. I to jest ten drugi sztuczny wirtualny świat. Specjaliści od w ogóle szeroko rozumianej wirtualności, już nawet powstała książka pod tytułem w języku angielskim Metafizyka wirtualności, więc mówią o takim zjawisku imersji, czyli pewnego rodzaju wciąganiu w ten wirtualny świat. Mówi się także o tym, że jest rozproszona tożsamość. I teraz, żeby jakby skonkludować ten fragment wypowiedzi. Otóż twierdzę, że w przypadku tych chociażby czy gier sieciowych, czy tej gry Second Life, mamy do czynienia z pewnym zakłamaniem, z taką dekonstrukcją podmiotu odpowiedzialności, bo ta odpowiedzialność jest tam rozmyta. Po drugie, właściwie człowiek traci kontrolę pomiędzy przejściem między światem realnym i wirtualnym. Zrobię taką, nie wiem, na ile fortunną analogię, ale jak dla niektórych mistyków rzeczywistość boska nadprzyrodzona była bardziej realna niż ta, w której my żyjemy, tak dla wielu uczestników tychże gier rzeczywistość wirtualna jest bardziej realna niż ta, w której żyją. I teraz to jest jeden z przykładów pewnego rodzaju zakłamania i zagrożenia bardzo konkretnego dla duchowości, ponieważ ona, ta technologia w postaci właśnie rozumiana procesowo i jako instrument, ona wciąga ludzi w inny, nierzeczywisty świat, aksjologicznie często po prostu taki neutralny, a ludzie ci, to mój, że tak powiem, no mistrz w pewnym sensie, prawda, z książek, Józef Tischner by to ładnie wytłumaczył, że następuje solidaryzacja tego czystego ja z tym światem wirtualnym. Ale jeszcze, żeby zobrazować może do końca sprawę, powiedzmy, tego wciągania i dlaczego to jest takie zagrożenie dla duchowości. Szanowni Państwo, przykład bardzo konkretny, kobieta, która grała w tej grze i w rzeczywistym świecie była osobą samotną, w tym świecie zbudowała małżeństwo z mężczyzną, który z kolei w świecie realnym miał swoją rodzinę i firmę i był ułożonym przykładnym mężem i ojcem dzieci. Ponieważ jest to tylko gra, to jest świat wirtualny, on się z tej gry wycofał i kobieta, która tworzyła w świecie wirtualnym z awatarem tego mężczyzny, którego w świecie realnym w ogóle nigdy nie poznała, tworzyła związek, wiadomo, że w tym świecie wirtualnym to musiało się rozpaść. Ta kobieta musiała udać się do psychiatry w wyniku tego, że dla niej to był rozpad jej rzeczywistego życia. To jest prosty przykład takiego destrukcyjnego jednak wpływu tych technologii informacyjnych wielu. Zresztą my gdzieś ucząc na Politechnice mamy kontakt ze studentami, okazuje się, jak tu z doktorem Tomaszem kiedyś rozmawialiśmy, że studenci jakby korzystają tylko ze świata wirtualnego, nawet nie oglądają programów telewizyjnych. Nie, jakby tam jest sprawa jakaś kontrowersja, jedna, druga, że była w telewizji, oni nie wiedzą, o czym mówią. To jest świat wirtualny właśnie, który jest... I to jest jakby pierwszy aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, konkretnego, myślę, że tutaj jest pewnego zakłamania i tutaj niestety, ale prawda nie zwycięży. Druga sfera spośród bardzo wielu złożonych zjawisk związanych z technologiami, to ja bym tutaj wydzielił bardzo dynamicznie, wręcz wykładniczo rozwijającą się technologię biomedyczną, tak szeroko ujmując sprawę, i spośród różnych tutaj też bardzo interesujących zjawisk i pozytywnych, i negatywnych, chciałbym podać jeszcze jeden przykład, bardzo konkretny. Otóż jest, jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, cały taki obszar badań związany z głęboką stymulacją mózgu i to mniej więcej polega na tym, żeby wprowadzać, o czym pan doktor habilitowany Jan Wadowski już wspomniał, ale może w innym kontekście, pewnego udoskonalenia człowieka. Otóż w jednym z czasopism sprzed dwóch lat neuroetyki był opisany kazus następujący. Mężczyzna, który w świecie rzeczywistym, no tu jest tylko świat rzeczywisty, bo już kwestię wirtualności zostawiamy. Otóż mężczyzna, który zachorował bodajże na chorobę Alzheimera, właśnie udało się do kliniki i tam w tejże ta klinika współpracowała ściśle ze światem nauki, technonauki, a generalnie też z całymi tymi procedurami głębokiej stymulacji mózgu. W przypadku tej choroby Alzheimera jest, czy Parkinsona, przepraszam, jest tak, że tu jestem laikiem, ale na ile mogę zrelacjonować stanowisko z tego czasopisma, to jest tak, że jeśli są te objawy, to możemy mówić, że jest choroba, nie ma objawów, to jakby nie było choroby. I ten, że pacjent został poddany właśnie głębokiej stymulacji mózgu, czyli jakby tego już jest połączenia techniki z tym ciałem, prawda? I co zaszło? Otóż głęboka stymulacja mózgu w postaci wszczepienia pewnego implantu zahamowała ten przebieg choroby, czy w ogóle nie było tych objawów, natomiast zmieniła się, uwaga, w kategorii psychologicznej ujmując, osobowość tego człowieka. Jak wcześniej był odpowiedzialnym mężczyzną, też dobrze sytuowanym, właśnie odpowiedzialnym mężem, ojcem, to nagle już był starszego wieku. To nagle nie dosyć, że podrywał wszystkie możliwe pielęgniarki, wszystkie w każdym wieku, to jeszcze na jedną z nich przepisał dom. To był kazus opisany w tym, po prostu radykalnie zmieniła się jego osobowość. Dość powiedzieć jeszcze, że na przykład w przypadku leczenia depresji już dzisiaj stosujemy na przykład operacje już też na mózgu, które leczą to, nie tylko farmakologia. Podałem te przykłady dwa, one mają taki wspólny mianownik, że w przypadku, bo te technologie są, można generalnie byłoby je tak podzielić nie ostro, ale na jedne należące do, czy oscylujące wokół takiego bieguna, że zdecydowanie wkracza w osobowość i ją po prostu zmienia, a jak mamy już osobowość w kategorii już antropologiczne, nawet w antropologii filozoficznej, władze poznawcze, prawda, czy wolitywna, czy nawet jakieś emocje, wówczas jest to silne uwarunkowanie życia duchowego i może stanowić zagrożenie i to chyba nie powinno budzić kwestii. Natomiast z drugiej strony oczywiście mogą być też, w przypadku niektórych technologii może być to jakieś tam wsparcie dla rozwoju duchowości, krótko mówiąc, Szanowni Państwo, no myślę, że chyba wielu z nas korzysta z internetowych wersji, żeby czytanie dnia przemedytować. Nie zawsze mamy możliwość otwarcia Biblii, znalezienia w kalendarzu liturgicznym. To jest konkretne narzędzie, z którego możemy korzystać przy rozwoju duchowości. Ale generalnie jeszcze jakby już, żeby nie przedłużać, możemy te technologie podzielić. Z jednej strony mamy te, które zmieniają osobowość i z drugiej strony te, które są w postaci narzędzi, nie mocno zmieniające osobowość, bo chyba każde jakoś zmienia. Na koniec jeszcze głos, myślę, żeby sprowokować może dyskusję dalszą, bo już chyba czas mój się wyczerpuje albo wyczerpał. Ksiądz profesor tutaj powiedział, że technika jest pewną taką drogą do celu, żeby zrealizować jakiś cel, żeby uprościć. Kolega tutaj mówił o tym, żeby zaszczędzić gdzieś tam czas, o benedyktynach, tak. Tylko jeśli zobaczymy na rozwój tak zwanych technologii dzisiaj, bardzo konkretnie okazuje się, że, i to nieraz w eksperymentach ze studentami robię, że trudno jest wskazać jednoznaczny cel rozwoju technologicznego, że nie ma jasno określonego celu. Cząstkowe może cele są, ale z naiwnym i nieprawdziwym przekonaniem, co jest nawet zapisane niestety w naszym, na Politechnice Wrocławskiej, w kodeksie etycznym, że my służymy, no, wszyscy tak sądzą, dobru ludzkości, powszechnej szczęśliwości. Przepraszam bardzo, jeśli popatrzymy na poszczególne podsystemy, które w sposób rzeczywisty kształtują rozwój technologii bardzo konkretnych, okazuje się, że to nie jest odgórnie planowane, że nie ma jednego określonego celu ostatecznego, że mamy sferę biznesu, podsystem biznesu, sferę odkryć naukowych, kultury. Uwarunkowań jest tak bardzo dużo, że nie jesteśmy w stanie jasno sprecyzować tego celu, do którego zmierza technologia. A jeśli nie ma jasnego, określonego celu, a duchowość ma ten cel, to już może być konflikt. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Kto chciałby się ustosunkować z Państwa na sali? Kogo mam zameldować? Tutaj głos oddaję mojemu koledze po lewicy.
Dlatego, że mikrofon mam blisko, także i właśnie. I tak przybyłem taką postać trwale zrośniętą, to będzie taki trochę patriotyzm lokalny. Biskupa Pazdura, świętej pamięci, który często na konferencjach duchowych mówił o tym, że ten przykład był hitowy absolutnie i z roku na rok powtarzany. Także my jako klercy zawsze czekaliśmy na ten przykład. Mówił, że tygrysa nie da się odtygrysić. Człowiek, o, ksiądz Piotr, który jest moim wychowankiem, też kiwa głową, właśnie, a człowieka da się odczłowieczyć. I właśnie pytanie o odczłowieczenie człowieka przez technikę, to jest pytanie o depersonalizację, czyli odczłowieczenie. I zacznijmy od sytuacji, w których człowiek się odczłowiecza. To znaczy, co jest najbardziej swoiste człowiekowi? To jest pytanie o istotę człowieka. Właśnie. Dzięki. Właśnie poznawanie prawdy, realizacja dobra. Właśnie, jak człowiek odczłowieczony, to człowiek, który nie chce poznawać prawdy, nie chce szukać dobra w swoim działaniu. Nie? I teraz właśnie wszystko, co człowiek czyni, jest skażone pewną ambiwalencją. Wszystko. To przykład z nożem był doskonały, który pokazuje ambiwalentność technik. Bo technika w sama sobie nie jest ani dobra, ani zła oralnie. To człowiek nadaje znamie moralności wszystkiemu, co go otacza. I właśnie. I pytanie o depersonalizację przez technikę to jest w sumie pytanie, kim będzie człowiek w przyszłości, który tą techniką będzie się posługiwał. To jest nie pytanie o technikę, jak daleko ona pójdzie, tylko to jest pytanie o człowieka. Właśnie i tu można być technosceptykiem, technoentuzjastą. Właśnie, zacznijmy od technosceptycyzmu. Właśnie tu pani doktor wywołała coś, co idzie po tej linii technosceptycyzmu. Czy w świecie technicznym przyszłości będzie możliwe miejsce na kłamstwo? Czy będzie miejsce na kłamstwo? Otóż kłamstwo są dwie wypadkowe, dwie siły. Bogactwo rzeczywistości nie dające się ogarnąć człowiekowi w jednym oglądzie i z drugiej strony ludzka wolność. Wybór, możliwość wyboru między prawdą a kłamstwem. Także kłamstwo na pewno do końca świata będzie. Natomiast tylko, że dzięki technice ono będzie bardziej wysublimowane i właśnie będzie trudniej rozróżnić kłamstwo od prawdy. To jest właśnie ten minus. I natomiast jako technoentuzjasta powiem, że właśnie na naszych oczach udowadnia się rzeczy, które nie były które nie były do udowodnienia 100 lat temu, nawet 50 lat temu. 3 tygodnie temu podano wiadomość o tunice Vauretel we Francji. To jest tunika, szata, którą prawdopodobnie Pan Jezus był ubrany no, na chwilę przed męką, którą z niego zdarto, prawda? I właśnie ja sobie wyszukałem różne rzeczy na ten temat. Przy okazji takie rzeczy jak sudarium z obiedą, szata z trebirum, całun turyński oczywiście, to jest oczywistość, nie? Czyli wizerunek z manopelną. Do tego jeszcze na deser wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. 100 lat temu byłoby niemożliwe, żeby cokolwiek powiedzieć takiego niesamowitego o tych rzeczach można byłoby je tylko przyjąć na wiarę. Tak jak tak zwani prostaczkowie, chylę czoła przed nim, klękali i pokorze oddawali cześć tym właśnie relikwiom, nie? Właśnie, czy to nie jest znak wiary dla technicznego świata? Proszę pomyśleć, na przykład, oglądam taki reportaż o sudarium z obiedą. Pobrano próbki krwi, oczywiście. Grupa AB jest na całunie, na wszelkich szatach, na chustach, gdzie jedna grupa krwi. 100 lat temu kto słyszał o grupach krwi? Na przykład z tej grupy krwi wysublimowano DNA. I to DNA, proszę uważać, jest tylko mitochondrialne. Czyli takie DNA, jakie otrzymują od matki. Czyli nie ma śladu DNA ojca. No, daje do myślenia, nie? Właśnie. To tym optymistycznym akcentem, jako technoentuzjasta.
Swoimi myślami dzielił się ksiądz doktor Mirosław Kiwka. Akurat mu przerwałem na chwileczkę. Jestem twojego zdania, żeby powiedzieć, jaka jest technika, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, które jest ciągle otwarte. Kim jest człowiek? Jeżeli będziemy znali odpowiedź, będzie prawie wszystko dozwolone. To pytanie jest otwarte i na naszej uczelni, papieskim wydziale, staramy się to pytanie zgłębić od strony filozofii klasycznej, arystotelesowsko-tomistycznej, i od strony teologii. Ale na to pytanie odpowiada na przykład biologia, na to pytanie odpowiada fizyka, na to pytanie odpowiada socjologia, na to pytanie odpowiada przemysł. Mówię, człowiek to konsument. I zrobimy z człowieka konsumenta i wtedy wszystko będzie można mu wcisnąć. Tylko pytanie, kim jest człowiek, zostanie zafałszowane lub jednostronnie odpowiemy na to pytanie. To jest ogromne zagrożenie, jeżeli na człowieka nie będziemy patrzyli całościowo, tylko ze swojej strony. Dziękuję pięknie. Pan doktor Tomasz Stępień.
Dzień dobry Państwu. Chciałbym nawiązać do tej poprzedniej wypowiedzi i może podnieść ten wątek akurat no, polityczny, powiedzmy, czyli polityka i technika, a dokładniej moim zdaniem, czy no tak, jeżeli patrzę na tą literaturę, która ostatnio się ukazała, czy się ukazuje, właściwie ten spór wokół techniki coraz bardziej ogniskuje się na tą kwestię, czy rzeczywiście technika, a może bardziej te współczesne, złożone systemy technologiczne są rzeczywiście neutralne pod względem tym aksjonormatywnym ogólnie. I właściwie już od tego założenia wychodzimy. Owszem, jak mówimy o narzędziach, czy o tej kulturze narzędzi, powiedzmy wytwarzaniu narzędzi, to możemy przy tym pozostać, ale jeżeli patrzymy na te wschodzące tak zwane, ukazujące się nowe technologie, no tutaj mamy tą triadę taką nano, bio, info i wzajemne połączenia, tam właściwie już odrzucamy to przekonanie o tej neutralności właśnie normatywnej. Dlaczego? Ponieważ tracimy na tym kontrolę. I tutaj jest to zagrożenie, że możemy uruchomić procesy, które są nieprzewidywalne i które naszej kontroli przestają podlegać. To jest jedna kwestia i tutaj z tym jest związane też bardzo silne przekonanie, że jednak ten rozwój jest faktem, można powiedzieć, no jesteśmy konfrontowani z tym nieustannie, no jest ten prosty problem, co z tym robić. No i tutaj wkracza nie tylko polityka, ale wkraczają też i etycy i przede wszystkim prawnicy, czyli są potrzebne regulacje prawne, są odpowiednie, potrzebne odpowiednie decyzje polityczne, czy podejmowane przez polityków. Dlaczego? No bo tam są pieniądze. To znaczy tutaj mówimy o badaniach, które są w dużej mierze finansowane z pieniędzy publicznych albo z takiej swoistej kooperacji pomiędzy sferą publiczną a sferą prywatną, czyli państwo i przemysł, czy w ogóle, czy biznes. Ale tutaj te procesy decyzyjne też muszą podlegać jakiejś kontroli. Chciałbym tylko tak zwrócić uwagę, że mamy tutaj właściwie od lat, końca lat 60. w Stanach Zjednoczonych rozwinięty cały kierunek oceny techniki, czy no w zależności jak to tłumaczymy, oceny technologii, technology assessment w języku angielskim, gdzie to w międzyczasie, jeżeli tak popatrzymy, te ostatnie 40 lat przerodziło się z formy doradztwa politycznego, czyli naukowcy, inżynierowie, humaniści, ścisłowcy, prawnicy i tak dalej, doradzali politykom w podejmowaniu odpowiednich decyzji w zakresie finansowania badań naukowych, a to oznacza też wdrażania, upowszechniania poszczególnych technologii. Korzenie to było to takie czysto doradztwo polityczne, to były lata 60., 70. Jeżeli popatrzymy teraz na lata 80. i 90. w Europie Zachodniej, to doradztwo polityczne coraz bardziej przerodziło się w takie swoiste doradztwo społeczne, czyli tutaj chociażby zadaniem etyków czy zadaniem filozofów jest tłumaczenie, wyjaśnianie społeczeństwu, jak odnaleźć się w tym świecie, nowym świecie, można powiedzieć, tworzonym w dużym stopniu przez te nowe technologie. Natomiast ten ostatni proces, to jest tak mniej więcej te ostatnie 10-15 lat, to jest jednoznacznie taki zwrot ku właśnie etyce, czyli takiego swoistego doradztwa moralno-etycznego, czyli tutaj, no tak może powiem w liczbie mnogiej, my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby odpowiednio nie tylko wypracowywać podstawy dla decyzji politycznych czy prawnych, ale również, żeby dawać wyjaśnienia w zakresie tych no, dylematów moralno-etycznych. I to wydaje mi się jest bardzo ważne. Tutaj ta refleksja nad tą techniką w tej chwili, jeszcze raz podkreślam, tymi złożonymi systemami technologicznymi, czy technonaukowymi, tutaj to rozgraniczenie pomiędzy techniką a nauką jest już w dużym stopniu zatarte, tego właściwie nie ma, tak samo między badaniami podstawowymi a stosowanymi, to już jest w dużym stopniu rozmyte, no staje się takim dominującym nurtem i tutaj no, jest też bardzo ważne, zwyczajnie bezpośrednie takie, no tak można to nazwać, doradztwo w tej trójwymiarowości. Na koniec może jeszcze tutaj patrzę na kolegę, który się Heideggerem zajmował, na pewno wydaje mi się jest ta konieczność podjęcia ponownie metafizycznej refleksji nad techniką. Tego no właściwie, jeżeli popatrzymy na tą filozofię współczesną, Heidegger właściwie dał takie najmocniejsze wyjaśnienie poprzez swój gesztel. Mówię w tym wymiarze metafizycznym czy fundamentalno-ontologicznym, ale właściwie tutaj no jest brak takiej współczesnego wyjaśnienia, czy też uzasadnienia od strony właśnie metafizyki. No i oczywiście tutaj Kulowska, metafizyka realistyczna, byłoby takim pierwszym narzędziem, które można by było do tego zastosować w stosunku do tych właśnie nowych technologii. O, to tak może.
Tylko jedno zdanie, jeśli mógłbym uzupełnienia, żeby połączyć wypowiedź kolegi i tutaj, które były wcześniej, bo chodzi o to, że ten przykład noża, którego można użyć w różny sposób, że właśnie to, ta technologia jest neutralna, to co właśnie powiedział kolega, że w przypadku tych nowych systemów technologicznych, że jakby to przekonanie upada i trzeba jakby zrewidować naukę o technice, to już nie jest ten wymiar, to już nie jest to arystotelesowskie ujęcie. Po prostu z samej, jakby mówiąc już językiem troszkę takim metafizycznym nawet, że natura czy też istota techniki polega na tym, czy w nią jest wpisana nieprzewidywalność, jej niepełna poznawalność co do skutków. I jeśli to dotyczy złożonych procesów i tutaj jakby, a jeśli nie możemy, nie ma skutków do przewidzenia, nie możemy przewidać, to z tym jest związane ryzyko. Jak ryzyko, to jest refleksja etyczna w wymiarze społecznym, kto powinien je podejmować, ponosić i tak dalej.
Pan doktor Robert Goczał zgłosił się do wypowiedzi. Ja tylko chciałem podsumować. Dzięki Bogu, że są instytucje, które dążą do zamyślenia nad tym, czym jest etyka, próbują od strony prawnej to w jakiś sposób zlegalizować. Ale są również kraje, w których humanistyka została wyrzucona z uniwersytetów, nie wiem, czy Państwo wiedzą, i to w ostatnim czasie, bo humanistyka jest nieopłacalna. Humanistyka się nie opłaca, nie daje nikomu żadnych korzyści, a stwarza tylko problemy. Dlatego zrezygnowano z wykładów z humanistyki. Proszę bardzo.
A teraz? O, jest wyjątkowo dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie, także za oddany głos. Ja pozwoliłem sobie zaproponować trochę inną interpretację relacji między myślą technologiczną czy techniką współczesnie rozwijaną cywilizacją i kulturą, jednocześnie sferą duchowości człowieka. Nie zgodziłbym się też do końca z moimi przedmówcami, że technika jest aksjologicznie neutralna. Co więcej, mogę powiedzieć, że raczej w moim przekonaniu jest ona może bezideowa, ale istnieje racjonalna dychotomia między duchowością a technologią, czy też myślą technologiczną, i ona jest ontologiczna. Czyli w pewnym stopniu jest ona istotowo już określona z racji natury, przedmiotu. W tym sensie nie można powiedzieć, że jest neutralna. Chciałbym pokazać kilka takich elementarnych właśnie przykładów, które to uzasadnią. No choćby można się wspomnieć Herdera, który dokonał jakby zmiany relacji między cywilizacją, czyli rozwojowością też w kontekście technologicznym, a duchowością człowieka i jego tożsamością narodową. To wprawdzie był nacjonalizm, ale no był wysokiej klasy, klasykiem też weimarskim, jak Państwo wiedzą, studiował w Królewcu. Podobną właśnie relację rozgraniczenia między cywilizacją i postępem, znaczy on to dokonał tego pojednania właśnie cywilizacji, rozwoju czy postępu właśnie z osobowością społeczną człowieka i z kulturą. Podobnie było też, podobnej właśnie dokonał Kant. Kant nawet uważał, że idee etyczne, czy też idee kultury są jakby przekładalne z kulturą, idee moralności człowieka, prawda? Podobnym przykładem, już bardziej negatywnym, jest na przykład Marquis, którego tutaj jakby nie usłyszałem podczas tej konferencji, a i też w samych tematach przedstawień, przedłożeń nie było o nim wspomnienia. Mianowicie on pokazał, że człowiek w rozwoju cywilizacji, właśnie rozwoju też myśli kulturalnej, ale jednocześnie i techniki, zatraca pewną podmiotowość osobowości. I stąd to jego słynne pojęcie o tym człowieku jednowymiarowym. Podobnymi właśnie spostrzeżeniami można byłoby wspomnieć Horkheimera czy Adorno. No, zresztą Marquis też był wybitnym aktywistą jakby szkoły frankfurckiej. I to jest jakby taka przestrzeń, która pokazuje, że istnieje pewna granica zatarta między właśnie cywilizacją, rozwojem techniki, a podmiotowością duchową człowieka, czy też kulturą, a ona jest istotnie do rozgraniczenia, ponieważ ja wprowadziłem sobie takie na potrzeby wystąpienia luźne pojęcie, jak istnieje bariera paradygmatyczna między techniką a duchowością. I tu o neutralności nawet trudno mówić. Nie? Można przesądzać o jakichś tam ewentualnych sądach aksjologicznych, natomiast o sądach egzystencjalnych wprost, czy negatywnych, czy pozytywnych już nie. To jest jakby z racji metafizyki nawet ustalone. I teraz drugi element, który odkrywa jakby to zatarcie się tej różnicy, no na przykład próba pojednania tego u Schustermana czy Rorty'ego. No weźmy na przykład tą etykę postmodernistyczną smaku u Schustermana czy Rorty'ego, którzy mówili, że no jest erozja jakby tradycyjnych wartości. Schusterman nawet mówił, że nie istnieje coś takiego jak ahistoryczność co do istoty człowieka, ontologicznie ustalona, że w zasadzie istota natury ludzkiej, natura ludzka jest transkulturowa, transhistoryczna i współcześni filozofowie, dlaczego uważają, że nie istnieje coś takiego jak obiektywna natura ludzka. No dlatego, że właśnie przyjmują w punkcie wyjścia ten historycyzm i pluralizm antyesencjalny. I to wynika właśnie z tych co najmniej poglądów Rorty'ego i Schustermana, którzy to jakoś zgrabnie opisują. Tam jest nadbudowany cały ten ich element dotyczący tego, że żyjemy w jak tak zwanych idiosynkratycznych przygodnościach. Nie? I to jest jakby pewna przestrzeń, którą jakby wprowadzam do mojej ostatniej konkluzji za moment. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki aspekt historyczny. Weźmy na przykład oświecenie i encyklopedystów, którzy tworzyli nam, do 1780 roku powstała ta wielka encyklopedia, prawda, nauk, rzemiosł i tak dalej. Kto ją tworzył? No Voltaire, Montesquieu, Diderot, prawda, Condillac, Holbach. To był ten właśnie okres wielkiego rozkwitu tych filozofii racjonalistycznych i przyrodoznawstwa. Musimy pamiętać, że tym ludziom przy tworzeniu, na przykład w tym czasie przełomu, przyświecała idea, jaka idea? W pewnym stopniu wynikająca jakby z racji natury samego rozwoju czy cywilizacji w kulturze, która się przekładała też na osobowość człowieka, a więc bardzo wyraźny, agresywny ateizm, bardzo istotnie z gruntu przyjęta taka metodyczna, sensualistyczna, pragmatyczna pod względem właśnie koncepcja tworzenia. Dodatkowo negatywny stosunek do chrześcijaństwa i w ogóle samego Kościoła. A dla przykładu cofnijmy się teraz na przykład do V-IX wieku, pierwszych encyklopedystów, o których się dzisiaj już nie pamięta. Na przykład czy IX wieku, później i XI i XIII. Mam na myśli Hrabana Maura, Alcuina, Izydora z Sewilli, czy Bartłomiera z Anglii, prawda, czy Hugona ze Świętego Wiktora, który w XI wieku też przygotował taki elementarz jakby na wzór właśnie encyklopedii nauk i wielu jeszcze innych. I teraz, drodzy Państwo, przenieśmy się do współczesności na moment i zobaczmy, na czym zasadza się właśnie rozwojowość kultury, a w niej właśnie cywilizacja techniczna, zindustrializowany mechanizm i pewna konwencja podchodzenia do rzeczy poprzez tę miniaturyzację wszystkich narzędzi. Ja swój telefon schowam. Ja bym powiedział, że istnieją takie pięć zasadniczych filarów tej dychotomii, czyli zacierania tego paradygmatu różnicy między techniką a duchowością. Według mnie w cywilizacji. Pierwszy to jest właśnie sekularyzacja, drugi to jest pluralizm, trzeci relatywizm, czy pewne uprzedmiotowienie, kolejny to jest, wkomponowuje się to globalizm. I z tego wynika też sfera struktury rynkowej i zasobów finansowych. To się przykłada też na jakąś politykę. W jaki sposób, na przykład, proszę zwrócić uwagę, że w epoce pluralizmu jakby wartości zostaje podstawowa zasada logiczna też naruszona, tak zwana zasada niesprzeczności. No tu wartości wszystkie są po prostu identyczne. Podobnie, jeśli weźmiemy na przykład kwestię sekularyzacji, czyli zatracamy jakieś poczucie kontaktu z nadprzyrodzonością, czy też z nieskończonością, a do tego zmierza właśnie cywilizacja, czy kultura zindustrializowana, czego wynikiem jest jakby okres oświecenia, czego przykładem jest okres oświecenia, który wpłynął później na rewolucję także francuską. Okazuje się, że w tej epoce właśnie sekularyzowanej zatraca się z kolei poczucie czego? Wstydu. A to jest fundamentalne do tego, żeby posiadać pewną elementarną empatię, prawda, społeczną, a także być te cechy podstawowe jakby godności ludzkiej. I te elementy prowadzą aż do, jeszcze jedna myśl, właśnie tej finansowej sfery świata, w której człowiek staje się jakby totalitarnie zniewolony jakimś mechanizmem totalitarnym, można byłoby to nazwać. Jest, są takie w strategiach rynkowych, na przykład finansowych, są takie pojęcia jak intrinsic obsolescence i planned obsolescence, czyli wewnętrzna żywotność produktu i planowana żywotność produktu. Wewnętrzna żywotność produktu dotyczy oczywiście przedłużenia produkcji, wyciągania z tego większych korzyści i zysków, natomiast ta druga, planowana żywotność produktu jest istotna, bo tu jest pewna utopijność tej całej technologii, ale bowiem nie zamierza w ogóle tworzyć produktu doskonałego. To jest niemożliwe z punktu widzenia rynku i przedsiębiorstw, które nastawione są na konsumpcję. Jest taki ciekawy tekst, dlatego jeśli Państwo zwrócą uwagę na to, że weźmiemy analizę na przykład finansową, tak zwaną segmentację na przykład finansową w strategii rynku. Dodatkowo deficyt, finansowanie na przykład przez deficyt. Weźmiemy podaż czy długi i kredyty. Jak zwrócimy na tą sferę od tej strony właśnie takiej ideologicznej, że technika, no nie wykorzystują miniaturyzację niesamowicie. Tak samo współczesne banki. Ma jakiś wpływ też określony na relacje z człowiekiem i zacieranie tej granicy, jakby mówię, między cywilizacją a rozwojową cywilizacją techniczną, a duchowością. I ostatnia jeszcze myśl dotycząca właśnie takiego słynnego tekstu sprzed paru lat, ukazał się w The Wall Street Journal, autorką jest Jane Spencer, zatytułowany Lessons from the Brain Damaged Investors. Czy lekcje od inwestora z uszkodzonym mózgiem. Autorka wykazała, to był dość głośny tekst, który pokazała, że człowiek z drobnym uszkodzeniem mózgu, tu nie chodzi o jakieś zaburzenia niesamowite osobowości, ale jakimś drobnym uszkodzeniem, takie były jej konsekwencje i wnioski, jest lepszym inwestorem niż normalny człowiek. Na Wall Street i w ogóle w biznesie sobie radzi znacznie lepiej. Dlaczego? I to była właśnie ta konkluzja, która była dość bombardowana tam na Wall Street, że a mianowicie dlatego, że nie posiada podstawowej wewnętrznej empatii. Po prostu nie jest altruistą. Nie ma elementarnych podstaw godności takiej osobowości, o której wspominałem przed momentem. Reasumując to wszystko, raz jeszcze powtórzę, że według mnie nie istnieje coś takiego jak neutralność techniki. Proszę Państwa, to o czym właśnie wspominam, to jest istotna zasada współczesnego globalizmu. Pierwsza zasada tegoże globalizmu jest spraw, żebyś miał coraz lepszą lub lepszą pozycję, nigdy gorszą. I to jest pewnego rodzaju kontrojański, który jest jakby częścią tej rzeczywistości. W rzeczywistości, w której człowiek czuje się zniewolony, proszę Państwa, chwile wolności doprawdy są bezcenne. Tą wolność może dać tylko wolność duchowa. Dlatego według mojego stanowiska nie ma czegoś takiego jak neutralna, może bezideowa być technika, ale nie neutralna z poziomu ontologicznego. Dziękuję uprzejmie.
I znowuż zataczamy krąg, aby zbliżyć się do metafizyki człowieka, bo inaczej opanuje człowieka pragmatyzm i utylitaryzm. I tylko będzie się to liczyło w człowieku.
Jeszcze jedna tylko uwaga, to już dosłownie w jednym zdaniu, że może wypada właśnie w taki sposób tą relację między cywilizacjami techniki a duchowości do niej tak podchodzić, żeby usuwać czy likwidować przyczyny, a nie skutki, jak chciał właśnie Arystoteles.
Zapraszam do następnego głosu. O, ksiądz doktor Witold Baczyński, Papieski Wydział Teologiczny.
Jesteśmy na uczelni katolickiej, także warto spojrzeć, w jaki sposób Kościół patrzy na nowe technologie. I chciałbym podzielić się taką garścią refleksji, takich sygnałów, które wysyłał w różnych orędziach i swoich przemówieniach Benedykt XVI. Przede wszystkim spojrzał na ludzką kondycję. Jaki jest dzisiaj człowiek, jak go można opisać. Więc dzisiaj człowiek znajduje się w pewnym kryzysie. I brakuje mu, jest głodny, można powiedzieć, dociera mu głód takich trzech podstawowych wartości, bo potrzebuje tak naprawdę miłości, potrzebuje prawdy i poszukiwania sensu. I od razu pokazuje sytuacje, w których to się dzieje, że jest właśnie brak pogłębionej duchowości, jest świat ucieczki w uczucia. Jest świat związków, które mają charakter powierzchowny i nie poszukuje się prawdy, tylko opinii. I on jest zdania, że mimo wszystko tego człowieka można uratować, czyli przywrócić go na te dobre tory, to znaczy wyzwolić go z tego głodu, ponieważ Pan Bóg wszczepił każdemu z nas właśnie te trzy zasadnicze poszukiwania: miłości, prawdy i sensu. I teraz otwiera się przed nami pole rzeczywistości, rzeczywistości technologicznej. Szczególne miejsce w tej, można powiedzieć, twórczości Benedykta XVI zajmuje świat cyfrowy, on to tak nazywa. I przede wszystkim zwraca uwagę na to, co ksiądz magister powiedział tutaj w swoim wystąpieniu na temat języka, a mianowicie mówił to, że trzeba przemawiać Ewangelię, trzeba głosić tym językiem, którym posługują się dzisiejsi ludzie. Trzeba głosić Ewangelię, czy to jest jakoś źródło Ewangelii, czy miejsce ewangelizacji, trzeba głosić tym językiem cyfrowym. Dalej bardzo pięknie pokazał właśnie to poszukiwanie człowieka, że człowiek mimo wszystko chce dać się złapać tej miłości, chce poszukiwać tej prawdy, tego sensu i najważniejsze tutaj w tym wszystkim jest to, że w tej właśnie... No, muszę się posłużyć tekstem. I Benedykt XVI też nawiązuje do tych pragnień człowieka i pokazuje, w jaki sposób powinna być prowadzona ta ewangelizacja, że powinno być to prowadzone w języku, którym ten człowiek rozumie. Pokazuje, w jaki sposób Chrystus przemawiał do słuchającego i w ten sposób właśnie próbuje ukazać, jak powinno być dokonywać się to głoszenie w Ewangelii w świecie współczesnym. Bardzo ważną rzeczą też jest to, że podczas tego dyskursu ukazuje wartość pojawienia się tematów związanych z wiarą na polu rzeczywistości cyfrowej. I wreszcie mówi o tym, żeby nie zapominać o tym, że to są tylko narzędzia. Że tak naprawdę w ewangelizacji chodzi nie tylko o przekaz konkretny, ale przede wszystkim trzeba oprzeć się na tym, co Bóg jest w stanie zrobić. Dalej, jeżeli chodzi o pokazanie właśnie tej rzeczywistości cyfrowej, zwraca jeszcze raz uwagę na język, którymi posługuje się człowiek i zwraca uwagę na to, że Chrystus chciał przede wszystkim pokazać swoją Ewangelię w jak najlepszy sposób, w jak najlepszym językiem, ale aby obudzić w człowieku właśnie te pragnienia. I tutaj Benedykt XVI wskazuje na te właśnie dwa znaczenia. Po pierwsze odpowiedzialność za słowo. Mam być odpowiedzialny za słowo, które głoszę na portalu, na portalach internetowych. Dalej odpowiedzialność za człowieka. To są dwie ważne kwestie. Odpowiedzialność za słowo, które wypowiadam i odpowiedzialność za człowieka. I wreszcie ostatnim takim momentem tego właśnie przesłania Benedykta XVI jest to, że rzeczywistość cyfrowa, włącznie z tym całym swoim językiem, jest tylko i wyłącznie zaproszeniem do osobistego kontaktu. Powstaje pytanie, czy to zaproszenie zostanie podjęte, ponieważ człowiek współczesny lepiej czuje się w tej rzeczywistości wirtualnej. I wreszcie ostatnia sprawa to to, że te portale internetowe, ten właśnie cały świat cyfrowy może stać się takim spotkaniem ludzi o podobnych upodobaniach, że jest możliwość właśnie dzielenia się między sobą tymi właśnie informacjami i tym wszystkim, co posiadam, jaką duchowość posiadam między ludźmi, którzy należą do chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Technika w kościele w nauczaniu Benedykta XVI. Technika wchodzi do kościoła. Zobaczcie, nawet w sali papieskiego wydziału teologicznego mamy mikrofony, wprawdzie jeszcze nie mamy multimedialnych, ale wkrótce też będziemy mieli zewnętrzne oprzyrządowanie tutaj. Pan doktor Wojciech Rojek.
I trochę nawiążę do wypowiedzi pana doktora Goczała, bo rzeczywiście ta technologia czy technika przede wszystkim jest związana z sekularyzacją. To trzeba jakby widzieć, nie wiem czy to jest powód, ale czy przyczyna, ale ona gdzieś tam się w tę sekularyzację współczesnego świata wpisuje. Może, żeby nie być takim nie eurosceptykiem, tylko raczej też freudowska pomyłka, żeby nie być takim technosceptykiem, to trzeba powiedzieć tak, w technice jest taka tęsknota człowieka realizowana za estetyzacją życia, za pięknem, bo przecież wiemy, że technika wywodzi się ze sztuki, prawda? W tym sensie jeszcze filozofii starożytnej Grecji. Ta estetyzacja to nie jest tylko oczywiście design, ale też funkcjonalność po prostu. My jesteśmy, używamy techniki, bo chcemy, żeby to przeżywać jakąś taką piękną formę, tak? Piękną formę w działaniu. Natomiast też jestem wdzięczny tutaj księdzu profesorowi Machnaczowi za to wskazanie, że technika jest drogą. I ona taka powinna być, jest drogą do czegoś, natomiast dzisiaj może się tak zdarza, że technika jakby traci, nawet technika traci już swoją własną istotę. To znaczy, tak myślę, taki przykład, kiedyś dzieci się bawiły, może dzisiaj też się bawią, ale raczej chyba nie, w majsterkowiczów, prawda? Czyli to była taka, można powiedzieć, zabawa, która właśnie pokazywała istotę techniki, zbudować coś samemu z dostępnego tworzywa. Dzisiaj technika dąży do tego, żeby użytkownik w zasadzie nic nie budował, żeby tylko dostawał gotowy produkt i nie próbował nic tam zmieniać, poprawiać czy modyfikować. Także jak są, prawda, urządzenia pewne już dzisiaj, telefony czy inne, które jak się coś jedno zepsuje, już wszystko jest do wyrzucenia. Więc nie ma jakby, ta technika jest od strony użytkownika już taka coraz bardziej też wyobcowana, można powiedzieć, w tym sensie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, tutaj wracając do tego problemu sekularyzacji. Otóż, jak wiemy o tym, prawda, Arystoteles wyróżnił trzy te podstawowe obszary kultury. To jest, prawda, naukę, wiedzę, moralność i sztukę. I chrześcijaństwo dodało jeszcze do myśl chrześcijańska, do tych trzech obszarów, jeszcze obszar religii. I ta religia tutaj, jeśli chodzi o jako obszar kultury, ma no, taką szczególną funkcję. Nie jest to jeden z kolejnych obszarów, tylko ona ma za zadanie właśnie spajać w człowieku, człowieku religijnym, człowieku, który odnosi się do Boga, do transcendensu, ma wszystko, jednoczyć jakby te wszystkie działania, które człowiek realizuje poprzez kulturę, więc poznaje prawdę, chce czynić dobro i zachwyca się pięknem. I teraz może być tak, to jest jakaś oczywiście hipoteza filozoficzna, że tak jak święty Augustyn, prawda, mówił o civitas Dei i civitas terrena i myślał tutaj bardziej w kategoriach właśnie takich, no, z jednej strony politycznych, prawda, z drugiej strony właśnie cywilizacyjnych, o tym napięciu między civitas Dei, państwem Bożym, a państwem ziemskim, to teraz mamy raczej do czynienia z taką właśnie napięciem pomiędzy civitas Dei a civitas technologiae. Prawda? Czyli technika rości sobie pretensje do tego, żeby stać się takim zastępnikiem religii w takim znaczeniu, że ona spaja i wypiera jakby inne obszary kultury. Nie jest do tego powołana, więc nie czyni tego tak jak religia, która jednoczy, tylko wypiera. To może być taka myśl, która też jest związana z, na przykład z pewną poglądami czy myślą jednego właśnie z amerykańskich teologów, właściwie bardziej niż filozofów żyjących w XX wieku, Harvey'a Coxa, który napisał właśnie książkę, nie wiem, czy ona chyba nie jest do tej pory przetłumaczona na język polski, The Secular City. I ten podtytuł jest ciekawy, bo to jest The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective, czyli jest teologiczna perspektywa. W tej książce, prawda, jest analiza Biblii po prostu, objawienia, ale w tym kontekście, że sekularyzacja i ta urbanizacja, tu rozumiem to jako ten element techniczny, zastąpi tę dawną religię, tak, dawną w cudzysłowie, czyli tę religię, która jest religią objawioną, wykładaną w teologii ze wsparciem filozofii. Nawet Cox posuwa się do tego, że mówi tak, symbolem współczesnego świata, to są lata 60., To jest koniczynka autostradowa i tablica rozdzielcza. I mówi tak, że to jest właśnie coś, co wskazuje, że musimy zmienić nasze paradygmaty myślenia, tak Cox sugeruje, w związku z tą sekularyzacją. Nie możemy już myśleć o na przykład o niebie, które gdzieś jest w przestrzeni, w cudzysłowie oczywiście, czyli jest jakiejś odległości od świata współczesnego. Ten świat jest tutaj, to jest to secular city. I ta urbanizacja właśnie ma na celu sprowadzenie jakby tego świata transcendentnego do współczesności, do świata, który jest rządzony właśnie przez technikę. I paradoks, już kończąc, paradoks tego myślenia jest taki, że on mówi, dotychczas ta filozofia, teologia miała właśnie taki paradygmat myślenia przestrzennego. Dzisiaj, ponieważ technika wywołuje zmianę, jest jakby ta koniczynka autostradowa, ta tablica rozdzielcza, to jest nieustanna zmiana, nieustanny postęp, nieustanne jakby mieszanie się różnych poglądów i opinii i też działań, to ta zmiana, to właśnie dzisiaj potrzebna jest taka filozofia według niego, czy teologia zmiany, tak? Nic nowego, natomiast paradoks jest taki w tym wszystkim, jakby reasumując, że technika w swojej istocie jest oparta na naukach ścisłych, na matematyce, która to matematyka jest właśnie wiedzą, nauką o rzeczach niezmiennych, chociaż związanych z materią, prawda? Więc gdzieś ucieka nam tutaj ten model jakby tej techniki prawdziwej, że tak powiem, w kierunku właśnie być może jakiejś czy ideologizacji, czy właśnie tej ideologizacji, która dzieje się poprzez wykorzystanie techniki w sekularyzacji. Dziękuję bardzo.
Panie Wojciechu, mam telefon, na którym mogę prowadzić jednocześnie 10 rozmów. Czy to nie wspaniałe? Tylko nie mam z kim. Może mieć technikę, tylko po co? Czy jest jakiś cel, do którego technika może prowadzić, a może jest technika bez nas na nic? A być może nasza nicość objawia się w technice. Kim jest człowiek? Człowiek jest obrazem Boga. Ale człowiek nie jest Bogiem, chociaż film leci Bogowie. Wszystko jest w naszej mocy. Pani Teresa zgłosiła się.
Jeśli dobrze zrozumiałam, to chciałabym się odnieść do pierwszej części wypowiedzi, która była poświęcona temu, że technika współcześnie idzie w tym kierunku, a przede wszystkim już w tej chwili dostarcza człowiekowi gotowy produkt, tak to zostało powiedziane. No i tutaj muszę zrobić weto, ponieważ technika i technologie w ogóle zmierzają teraz w stronę inną, mianowicie jak najgłębszej, jak najdalszej personalizacji, czyli jak największego zaangażowania odbiorcy tej technologii w dostosowanie do indywidualnych jego, tylko jego potrzeb. Czyli to wszystko, co się dzieje teraz wokół drukarek 3D, czy wokół technologii informacyjnych, to wszystko ma służyć temu, żeby ostateczną odpowiedzią co do kształtu tego produktu, tak, była potrzeba, którą ma indywidualny człowiek, którą ma klient. I on ma dać ostatnią odpowiedź, tak? On ma być tym zwieńczeniem całego procesu. Więc pod tym względem i w tym kontekście chciałabym powiedzieć, że nie dostarcza gotowego produktu, ponieważ ten produkt finalnie ma być gotowy dopiero po odpowiedzi klienta. I druga rzecz, że no przynajmniej się tutaj ostrożnie wypowiadała, jeżeli chodzi o te zabawy dzieci i te konstrukcje, bo wydaje mi się, że powiem tak, to jest oczywiście nieustanne pragnienie każdego człowieka, chciałabym być teraz dzieckiem. Mieć tyle możliwości i takie narzędzia, żeby poznawać świat w taki sposób, jaki mają teraz dzieci. Więc nie wiem, czy tu do końca można byłoby powiedzieć o tym, że dzieci teraz nic nie konstruują i dostają tylko gotowe produkty.
Ja tylko, nie namawialiśmy się tutaj, ale chciałem wesprzeć troszkę w inną stronę, bo tutaj jak najbardziej poparł tę intuicję doktora Goczała, który mówił, że ta technologia, zresztą my też tak mówiliśmy, że ona nie jest neutralna aksjonormatywnie, wręcz przeciwnie, ona jest często albo nieprzewidywalna, ale nie jest neutralna, albo no, trudno jakby ocenić jednoznacznie, którą, czy jest aksjologicznie pozytywna, czy negatywna, ale na pewno jest bezideowa. To by trochę przeczyło też stanowisku zarysowanemu przez pana doktora Rojka, że właściwie chce technologia, technika coś wyprzeć. Ja sygnalizowałem, chciałem to jeszcze raz podkreślić, że właściwie nie jest jasny, to ksiądz profesor też powiedział, nie jest jasny cel technologii dzisiaj. Właściwie jeśli byśmy wzięli, ja to powtórzę, wiele podsystemów, które wpływają na ten finalny rezultat tego rozwoju technologicznego, to właściwie no, na czoło na pewno to jest ekonomia, co się wysuwa. Czy się opłaci, czy nie? Nie żadne piękno. Jeśli chodzi na przykład o piękno, w ogóle o, to zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście tutaj jest pewna analogia może do telefonu, ale to nie możemy ignorować faktu, że technologia współczesna, że kategorie pojęciowe wytworzone przez Arystotelesa i w ogóle metafizykę, one są w ogóle nieadekwatne do ujęcia współczesnej technologii. Dlaczego? Nie są gotowe urządzenia. Przepraszam, tutaj dzisiaj może każdy napisać, kto, my nie potrafimy może, ale być może, nie wiem, gimnazjaliści są w stanie stworzyć aplikację do tego i że jest nowe wykorzystanie telefonu. To jest urządzenie, które jeśli ktoś jest bystry, nie musi być bezmyślnym użytkownikiem, tylko to jest coś, z czym to nie jest przedmiot taki, jak myślał jeszcze Arystoteles, że to jest narzędzie. To dzisiejsze narzędzie jest inne. I jeszcze tylko na koniec głos, analogia do sztuki. Współczesna sztuka, no, czy realizuje piękno, to już wiemy, że od dawna tutaj są kontrowersje, czy powinna w ogóle wśród estetyków, ale zwracam uwagę na fakt istnienia sztuki interaktywnej, gdzie dzieło sztuki, gdzie tamte klasyczne kategorie estetyczne, odbiorca, dzieło, prawda, twórca, one w ogóle są zatarte. O tym mówi szczególnie Michał Ostrowicki, świetna habilitacja z 97 roku, wirtualny realizm. Taki jest tytuł jego pracy, on tam pokazuje całą panoramę współczesnej sztuki interaktywnej, gdzie właściwie dzieło sztuki współtworzy odbiorca. I jakby to jest tylko ilustracja, bo to jest też szeroko rozumiana współczesna technologia, która ogarnia nawet właśnie estetykę i sztukę. I jakby to jest tylko ilustracja tego, że te kategorie naprawdę wypracowane przez Arystotelesa i późniejszych, one nie są adekwatne do opisu tego. I tutaj jeszcze sprawa tutaj kolejna jest, czy w ogóle może ta technika mieć jakiś taki jasno określony cel. Szanowni Państwo, no tutaj co powiedział pan doktor Stępień, w latach 70. już w Stanach Zjednoczonych powstało Biuro Oceny Technologii. Tam już sobie zdano sprawę wtedy, więc kilkadziesiąt lat temu, że ten technokratyzm, czyli że on właściwie jest formułą, która jest i niewydajna i właściwie nie ma racji przyszłości, czyli nie ma racji bytu. Że nie jest tak, że jest grupa tych właśnie super specjalistów i oni kreują te technologie, dają je na rynek. Już wtedy to się okazało niewystarczające i dzisiaj już w tych wszystkich naukach takich społecznych, które mówią o zarządzaniu nowymi technologiami, mówi się o, wytwarza się całe pewne modele partycypacyjne, gdzie to już wchodzi jakby w nauki społeczne, ale jakby nie jest jedna grupa powiedzmy tych technokratów, którzy mogą mieć jakieś swoje cele. Ten cel jest trudno uchwytny, jeśli w ogóle jest. Trudno wskazać tej rozwoju. Dlatego tutaj wydaje mi się, że w świetle tych uwag, czyli tych nowych technologii już z początku XXI wieku, wydaje mi się, że tutaj te twierdzenia są takie no, ryzykowne. Dziękuję.
Bezpośrednio. Jedno zdanie, ksiądz doktor.
Ja tylko jedno zdanie odnośnie neutralności aksjologicznej techniki. To akcentując tę kwestię, chciałem wyakcentować jednocześnie, żebyśmy nie zgubili, że to człowiek ostatecznie jest odpowiedzialny za technik, nawet za te procesy, które są nieprzewidywalne. Kto naciska ten guzik? To jest istota.
Dokładnie. Jeżeli ksiądz pozwoli, do tego chciałbym nawiązać trochę tak, nie polemicznie, nie, ale często używamy tego określenia i to tam koledzy użyli, cywilizacja techniczna. Ja bym zaryzykował taką tezę, że czegoś takiego nie było i nie będzie nigdy, zwyczajnie. To było używane jako metafora odnośnie procesu industrializacji, tylko to jest no mniej więcej wiek XIX. W procesie industrializacji oczywiście mamy do czynienia z fenomenem rozwoju techniki, ale mamy też jednoznaczne przeciwstawienie pomiędzy tą techniką wytworzoną przez człowieka a światem przyrody, naturą. I tam do tego można to odnieść. Natomiast dzisiaj, o czym my tutaj no, tak mniej więcej mówimy, Dzisiaj tym przedmiotem rozwoju zarówno techniki, technologii, jak i nauki już nie jest właściwie świat przyrody, tylko sam człowiek. Jeżeli uprawiamy biotechnologię, to właściwie celem nie jest stworzenie, nie wiem, w inżynierii genetycznej soi, która będzie rosnąć gdzieś na Antarktydzie, tylko właściwie szukamy tych mechanizmów, które nam lepiej próbują zrozumieć procesy życiowe. Gdzie to ma doprowadzić, to jest inna kwestia. I tutaj no, tym problemem dla nas, i tutaj zaczynamy się czuć nieswojo, jest zwyczajnie, że to my sami w tej chwili staliśmy się przedmiotem tego rozwoju, a nie świat przyrody. I tak, no, było to łatwiej zrozumieć, jeżeli to było to jednoznaczne przeciwieństwo my, a świat przyrody, który do tego jeszcze wykorzystujemy, dzięki temu możemy lepiej żyć, łatwiej i tak dalej, piękniej może też i, ale obecnie właściwie ten punkt ciężkości przeniósł się na nas samych. I tutaj ta cywilizacja techniczna, no taki drugi aspekt, no to pojęcie zostało totalnie wypaczone w języku niemieckim. No to, co Spengler pisał na temat tej cywilizacji technicznej, no są piękne metafory, ale one są jednak literackie, no. To z filozofią ma mało wspólnego. Dlatego może powinniśmy mniej używać tego pojęcia cywilizacja techniczna, no bo no to tak ciężko to doprecyzować. Owszem, jako metafora procesu industrializacji tak, ale tam było to przeciwieństwo natura, świat natury. A tutaj tego nie ma, to my sami jesteśmy teraz przedmiotem no, naszych badań. I teraz jest pytanie, co my z nami samymi zrobimy właśnie. I tu jest, powracamy do tej kwestii czysto chrześcijańskiej, ja bym tutaj tak powiedział, to jest ta pozycja człowieka, kondycja człowieka współczesnego, ale też i odpowiedzialność człowieka za to, co robi. I tutaj nikt nas z tego no, nie zwalnia zwyczajnie.
Jeszcze dlatego przynajmniej dwie osoby czekają, w tym Uniwersytet Wrocławski. Panie doktorze habilitowany, panie Jacku, bardzo prosimy o stanowisko.
Tak, to bardzo intrygująca dyskusja. Ja chyba odniosę się, jeśli państwo pozwolicie, nie do samej techniki, ale jednak mimo wszystko do tego drugiego słowa, które jawi się tutaj w sensie negatywnym, czyli depersonalizacji, czyli tego, co byśmy nazwali obniżeniem wartości człowieka. Kiedy, i tutaj wrócę do Arystotelesa jako mimo wszystko pomocnika. Po pierwsze, kiedy Arystoteles mówi o pewnych dyspozycjach, dzięki którym poznajemy prawdę, to pragnę przypomnieć, że mimo wszystko mówi o pewnej sprawności technicznej, która tą, czy do tej prawdy pozwala nam dojść. Z nią oczywiście jest powiązana wiedza i zdajemy sobie sprawę, że w procesach technologicznych te dwa elementy są istotowo ze sobą złączone. Zatem, kiedy myślę o depersonalizacji, czyli deprecjacji człowieka, nie ująłbym tego nigdy w kategoriach mimo wszystko zła rozumianego demonicznie. Raczej odniósłbym się do tego, dzięki czemu owe dyspozycje istniejące w człowieku, jakim jest sprawność techniczna, wiedza naukowa, rozsądek, mądrość teoretyczna, jak i myślenie intuicyjne, mogą być realizowane. No, taką podstawową kategorią jest to, że myślenie jest czymś, co integralnie określa człowieka i drugim tym elementem jest działanie. I teraz, kiedy myślę sobie o myśleniu, to zdaję sobie sprawę, że to jest to pewna dyspozycja, no właśnie, życia samym sobą. To znaczy pewien nawyk, pewna umiejętność tego milczącego wewnętrznego, tkwiącego we mnie i kontynuowanego wciąż dialogu. No tak próbują bynajmniej klasyczni też filozofowie ujmować to, co określamy z myśleniem. A z myśleniem wprost, ściśle, wydaje mi się, zawsze związane jest to, co ja zawsze nazywam takim sceptycyzmem metodycznym. Taką, bym powiedział, charakterystyczną właśnie dla filozofii umiejętnością, a mianowicie dziwienia się, wątpienia i stawiania pytań o to, co dla innych nauk związanych także z techniką jest już nadane, dla filozofii jest problemem. I tak naprawdę dla człowieka zawsze pytanie o to, co konstytuuje sposób badania, konstytuowania metody jest problemem. Dlatego jest on zawsze nastawiony już od dziecka sceptycznie, jest pełen wątpliwości. No i to sprawia, że tak naprawdę mówiąc o człowieku, patrzymy na niego jako tego, który kiedy myśli lub sam względem siebie odnosi się reflektywnie, wskazuje poprzez wątpienie i poprzez zdziwienie na konieczność podejmowania decyzji. One mogą być o charakterze wewnętrznym, zewnętrznym. Tak naprawdę nie jest to w tym momencie tak bardzo istotne, jak sam fakt konieczności działania. I teraz, kiedy patrzę na rozwój człowieka i to, co Kościół utrzymywał i udało się dość długo to utrzymać, to była integralność myślenia w oparciu o paradygmat grecki. Myślenie jest ukierunkowane na działanie, a działanie wprost wynika z myślenia. Ten paradygmat zostaje przełamany wraz z systemami, nazwijmy to tak delikatnie, totalitarnymi. To znaczy chęcią osiągnięcia i maksymalizacji celów. Więc XX wiek przynosi, bym powiedział, a nawet wraz z rozwojem technologii przynosi, bym powiedział, taki rozdźwięk, przynosi konieczność, czy możliwość może tak, oddzielenia myślenia i oddziałania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym się odnieść tylko do jednych słów. Pamiętam pierwszą swoją lekturę Przejrzystej komórki. Ostatnio właśnie w Gościu Niedzielnym pojawił się artykuł Ateista przeciwko in vitro. I tutaj chcę tylko zacytować jedną rzecz, słowa właśnie wypowiedziane przez Jacques'a Tasterta. Mówi tak, nie było żadnej debaty, nie mówiono nic na ten temat, chyba że przy okazji artykułów science fiction. Żaden z naukowców, łącznie ze mną samym, który spędzał długie godziny w laboratoriach na udoskonalenie technologii, nie zadawał sobie pytania o etykę tych działań, bo i każdy z nas poruszał się w środowisku, w którym nikt takich pytań nie stawiał. On kontynuując mówi wprost o braku tego, co wiąże się, a co na samym początku pozwoliłem sobie określić jako myśleniem, czyli pewną umiejętnością życia samym sobą i prowadzenia wewnętrznego dialogu. Myślę, że pytanie, czy technika, czy produkty technologiczne, czy jakakolwiek inna dotykająca nas, a z zewnątrz nas istniejąca sfera może dokonać depersonalizacji? Moja odpowiedź jest negatywna. Żadna. Znaczy depersonalizacji dokonuje sam człowiek. Wtedy, kiedy oddziela myślenie od działania i działanie z owego myślenia nie wynika, a odnosząc się do twojej sugestii, przepraszam Wojtku, panie doktorze, to przypomnę tylko, że Augustyn dokonuje takiej ciekawej wolty w De Civitate Dei, a mianowicie pokazuje, że Państwo Boże jest tym obszarem, jeśli posłużę się tą przestrzenną kategorią, która zawiera w sobie państwo ziemskie, a tym, co wspólne jest dla nich obydwu, jest człowiek. Więc myślę, że tutaj gdzieś jest klucz, nawet jakbyśmy w którąkolwiek stronę próbowali to rozstrzygać. Przepraszam, może za długo, więc dziękuję bardzo.
Powiedziałbym tak, człowiek jest istotą godną i nie może sobie tej godności odebrać. Inny też mnie, że odebrać. Depersonalizacja nie może zabić w sobie człowieczeństwa, nawet jeżeli staje się bezmyślnym automatem. To jest jego decyzja. Teraz prosiłbym o głos. Już jesteśmy 3 minuty, nie żeby skrócić, żebyśmy pogłębili księdza doktora habilitowanego Piotra. Księże Piotrze.
Ja będę krócej. Ksiądz Piotr Żył, tutejsza uczelnia PWT. Drodzy Państwo, odpowiadając tutaj na te pytania też i wątpliwości, że rzeczywiście postęp ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny i mówiąc to, co ksiądz doktor Mirosław Kiwka, który kiedyś umeblował moją filozoficzną głowę, na samym początku mówił, że to człowiek jest odpowiedzialny za pewne rzeczy, chciałbym Państwu przypomnieć jedną fundamentalną zasadę etyki. In dubio non agimus. W rzeczach wątpliwych się nie działa. W związku z tym nie można puścić na żywioł pewnych rzeczy. No chyba, że zejdziemy już na drogę absurdu, wtedy, czy takiego powiedzmy sobie indeterminizmu, no ale wtedy już w ogóle to nie ma sensu rozmawiać tutaj i się spotykać. To jest taka jedna uwaga. Oczywiście druga uwaga to jest taka, że my tutaj dyskutujemy najczęściej na temat tego, czy szklanka wody jest pełna, czy pusta. I to będą ci sceptycy, którzy będą twierdzili, że no postęp tak, czy powiedzmy sobie technika tak, albo nie, w zależności od tego, jakie ktoś by miał preferencje. I zawsze znajdziemy 1000 uzasadnień dla swojej tezy. To jest też drugi taki wniosek. Mówię szybko, dlatego że chcę jeszcze, tutaj jest jeszcze ksiądz prorektor na końcu, pan doktor habilitowany Jan Wadowski jeszcze się zgłaszał do głosu. Trzecia rzecz, ja też oczywiście mówiłem wcześniej, to część z Państwa tutaj nie było na tych dyskusjach, poszczególnych panelach. Włożyłem kij w mrowisko i mówię, czy Państwo się zauważyli, że jednym z synonimów techniki jest słowo postęp. Odkąd się pojawiła technika, mówimy o postępie. A postęp jest pewną antynomią. Dlaczego człowiek nie stawia sobie tego in dubio non agimus? Dlatego, że postęp zakłada nie cofanie się, nie refleksję, tylko postęp postępuje. Też podałem taki przykład z inżynierią genetyczną, z klonowaniem. Dlaczego nie stworzyć człowieka, skoro się da? Jest postęp? No nie można mówić o ręcznym hamulcu przyspieszenia. Albo idziemy do przodu i postępujemy, to jest pewna metodologiczna antynomia. I postępujemy, albo się wtedy cofamy i nie mówimy o postępie, czyli o technice. No, technika zakłada, to nie jest ewolucja, tylko to jest pewien postęp. To jest jeszcze, to jest jedna rzecz. Jest taka książka Umberto Galimbertiego, to jest taki włoski psychoterapeuta, filozof, uczeń Aspersa, mity naszych czasów, mity naszego współczesnego czasu. I jednym z mitów, jaki tam podaje, jest mit właśnie postępu. Mit postępu. I jeżeli też ukłon w kierunku pana doktora Roberta Goczała, jeżeli mówi o tym, że powinniśmy się cieszyć cennymi, maleńkimi chwilami wolności, to się cieszmy, bo tak naprawdę jesteśmy w matni postępu i w matni techniki, od której nie ma odwrotu, no chyba, że śmierć. Ewentualnie no, ta przestrzeń ducha, czyli kontakt z transcendencją jest szansą na odzyskanie jakiejkolwiek wolności. No zgaśmy światło, nie wiem, wyłączmy mikrofon, nie dojedźmy do domu, komunikacja niech stanie, no cokolwiek. Więc jesteśmy skazani na technikę i żyjemy jak w matni. I to nie jest sympatyczna, powiedzmy sobie, wizja rzeczywistości, aczkolwiek prawdziwa. Demiurgiczność techniki i postępu. Pamiętacie Państwo pierwszą obietnicę z raju? Eritis sicut di. Będziecie jako bogowie. No i mamy tutaj film Bogowie wspominany przez, oczywiście przez małe B, przez księdza profesora. Mamy rozmaite obszary aktywności boskiej człowieka. To znaczy człowiek sobie tworzy, tak? W związku z tym no, nie ma ograniczeń dla człowieka. Skoro nie ma, jest mit postępu, który generuje pewien determinizm, w związku z tym nie ma miejsca na etykę i nie ma miejsca na refleksję tak naprawdę, no bo albo zrezygnujemy z postępu i będziemy mieli etykę, albo będziemy mieli, powiedzmy sobie, no, postęp bez etyki. To jest taka refleksja. W związku z tym no, mówienie o etyce, że ona jest neutralna, nie jest neutralna. I tu też jestem w stanie zgodzić się z panem Goczałem, że nie można mówić o neutralności etyki. Lapsus. Neutralności techniki. Ona zawsze będzie chęcią pewnej demiurgiczności człowieka, pewnym marzeniem, żeby stanąć ponad. I jeszcze taka ostatnia, no skoro jesteśmy na teologicznej uczelni, refleksja. Wspomnijcie Państwo sobie, jak chodziliśmy na katechezę, tak, bo mniemam, że wszyscy chodziliśmy. Zawsze Bóg w Starym Testamencie był postrzegany jako ten, który wyzwala. Jan cię wyzwolił z mocy Faraona i tak dalej, i tak dalej. Bóg był tym, który wyzwalał człowieka z różnych sytuacji, z różnych opresji. Cała historia zbawienia Starego Testamentu, łącznie z Nowym Testamentem, to jest wyzwalanie na początku Izraela, a potem Nowego Izraela. Dzisiaj Bóg nie wyzwala, dziś Bóg jest kłopotem. Natomiast co wyzwala? Postęp. Wyzwala technika. człowiek, jeżeli jest chory, to co, udaje się do lekarza, tak? Jeżeli mu szwankuje serce, to sobie je przeszczepi. Jeżeli nie na serce od innego dawcy, to przynajmniej czasowo na sztuczne serce. To jest taka refleksja naszego księdza rektora, że można wyprodukować sztuczne serce, ale nie nauczy się tego serca kochać z początku. W związku z tym ja wysnuwam taką tezę, aczkolwiek trochę przeciwko sobie, no bo strzelam sobie w kolano w tym momencie, że postęp jest siłą napędową laicyzacji. Możecie się Państwo z tym zgodzić, możecie się nie zgadzać. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Pani Janie, jeżeli ja można, myślę, króciutko.
Jako uzupełnienie myślę, że powinno się wspomnieć tutaj o kwestii Złotego Cielca i syndromu wieży Babel, które wydaje mi się nadal są aktualne. Natomiast myślę, że postęp stał się ideologią, też chciałem o tym powiedzieć. I mam takie pytanie, właściwie chciałem je zawiesić, czy sama zmiana jest postępem? To w kontekście tego, co koleżanka doktor mówiła, Teresa mówiła o potrzebie. Zgadzam się z tym, że tak właśnie jest tą indywidualizacją potrzeby, ale jest takie stare rozróżnienie na potrzeby naturalne i sztuczne, prawda? Skąd ta potrzeba się wzięła we mnie, prawda? Że ja zauważyłem, powiedzmy, w pasażu grunwaldzkim sklepy, co do których nie mam w ogóle najmniejszego powodu wchodzić, bo tam żadnej potrzeby swojej nie zaspokoję. Nie wiem, czemu one służą. A ktoś ma takie potrzeby, prawda? Nie będę wymieniał jakie. No w każdym razie pytanie, skąd ta potrzeba, prawda? A więc jest element, może śmieszny, ale to jest element manipulacji, prawda? Manipulacji człowiekiem w imię ideologii nazwanej tak zwanym postępem, prawda? Bo czasami okazuje się, że postęp jest cofaniem się wstecz. I nie chce się tego nazwać po imieniu, że ten postęp jest cofnięciem. Natomiast ja myślę, tutaj kolega Stępień mówił o braku celu w technice. Ja myślę, że jednym z celów ideologicznie oczywiście ustalanych jest na przykład singularity, czyli owa osobliwość, kiedy dojdziemy do punktu, kiedy technologia za nas zrobi wszystko właściwie. A więc my będziemy kompletnie już ubezwłasnowolnienie. I tacy jak Kurzweil i cała ta gama transhumanistów takie cele wskazują, prawda? Czyli będziecie jako bogowie właśnie, czyli celem technologii, świadomie czy nie, jest stanie się istotą wszechmocną. W kontekście również tego, co kolega dr Jacek mówił o myśleniu, to mi się przypomniało, że czytałem takie publikacje, które mówią o marzeniach, czy w ogóle o technikach farmaceutycznych i innych pozwalających na stymulowanie procesów myślowych. A więc myślę, że to jest oczywiście za cenę, o której się nie mówi, czyli odebranie człowiekowi jego autonomii, a więc inaczej mówiąc, jest to logiczne, że filozofię w tym kontekście trzeba usunąć i mamy ewidentne cechy systemu totalitarnego. Ale dziękuję, bo może już za długo.
Księże rektorze.
Zwłaszcza o tej porze zamęczać. Chcę tylko podziękować księdzu doktorowi Mirkowi Kiwce za to rozróżnienie, tę dystynkcję. Jak to było, technoentuzjazm albo technosceptycyzm, o tak. To biorąc pod uwagę to, że to człowiek jest twórcą kultury, w związku z tym człowiek jest twórcą techniki, no trzeba zrobić takie lustrzane odbicie, taką analogię. Być antroposceptykiem albo antropoentuzjastą. I gdybym miał się opowiedzieć tak, no już przy końcu pewnie tego panelu, to powiem, no jestem zdecydowanie, no Ameryki nie odkrywam, antropoentuzjastą, w związku z tym zupełnie tak prywatnie, to jest moje zdanie, jestem też technoentuzjastą. jeśli będziemy troszczyć się o człowieka, wychowywać człowieka, nie ukrywam, że to, mówiąc o wychowaniu człowieka, mam tu na myśli duży potencjał filozofia akurat ma w tym, no, w tej dziedzinie, no, filozofowanie, no tak, uczy nas mądrości, uczy nas, no, bycia mądrymi, więc odpowiedzialnymi też, więc tak mi się wydaje, no, to jest takie moje osobiste słowo końcowe. Nie ma co, no nie wiem, odstraszać od techniki, od tego, no, znaczy, broń Boże, nie chcę tutaj podważać tego, co mówił pan profesor Jan i ksiądz profesor Piotr przed chwileczką o tych złotych cielcach, koniach trońskich i tak dalej, to już tutaj wybrzmiało. No i żyjemy w takim świecie, którego nie da się, tak powiem, no nie da się odwrócić kijem Odry, żeby było bliską rzekę sobie poszukajmy, czy Nysy też stosunkowo bliskiej, spojrzałem na pana Łukasza. W związku z tym, no tak, oczywiście, jeszcze raz powtarzam, trzeba wychowywać człowieka, troszczyć się o człowieka. Jeśli człowiek będzie mądry, to technika też nie pójdzie, tak mi się wydaje, za daleko, to znaczy w jakieś takie ślepe zaułki, które nas zaprowadzą donikąd, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo.
Z tradycją akademicką, żeśmy o kwadrans przeciągnęli naszą dyskusję. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować, a zwłaszcza sprawcom dnia dzisiejszego, którzy postawili nas, ludzi, wobec techniki. Dlatego przygotowałem taki malutki prezencik filozofii klasycznej dla pana doktora Wojciecha z życzeniem, panie doktorze, jeżeli by było możliwe, bardzo proszę w imieniu własnym i tutaj zgromadzonych ludzi. Chciałem również księdzu Adamowi tutaj podziękować jako sekretarzowi, żeby też filozofię szczęścia i techniki w wydaniu Szkoły Lubelskiej przestudiował, a nie zachwycał się tylko zgniłym technicznym zachodem. Mądrość filozoficzna jest bezinteresowna. Chociaż fenomenolog, skłaniam się ku filozofii realistycznej, z tym, że od czasu do czasu technika daje mi się we znaki. Mieszkam w małej wiosce i tutaj we Wrocławiu jest niemożliwe, u mnie od czasu do czasu prąd wyłączają. Muszę ich zaskarżyć, bo lodówka wtedy się odmraża, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą. Ale dla mnie to jest dobra godzina, wtedy jak włączą prąd, mówię, ach, oglądam sobie wiadomości w telewizji, idę do telewizora, patrzę, kurde, telewizor nie idzie mi. A to dobrze, nie będę tych wiadomości, bo się zdenerwuję. Zrobię sobie herbatę i odpocznę. No i nie mogę sobie zrobić herbaty. I zobaczcie, na czwartym miejscu mówię, ach, wyjdę sobie na dwór, odmówię różaniec. Jak technika nas zmienia. Dlatego bardzo dobrze się stało, że na uczelni nietechnicznej, humanistycznej, uczelni prywatnej, katolickiej, żeśmy mieli chwilę, która pozwoliła nam zatrzymać się z różnych perspektyw, popatrzeć na to, co nas otacza i wszystko po to, aby człowiek był człowiekiem. Dziękuję wam pięknie.